Storybox przedstawia Dorota Ponińska, Romantyczni zesłańcy. Czyta Agnieszka Krzysztoń. Stare drzewa wokół dworu gubiły liście, a wiatr unosił je w piruetach niczym zwiewne sukienki na balu. 18-letnia Maria Rajewska lubiła wyobrażać sobie, do jakiej melodii tańczą te liście. Uwielbiała muzykę, potrafiła grać pięknie na fortepianie i czarować gości swoim śpiewem. Wielu młodych huzarów ze stacjonujących w okolicy pułków zakochiwało się bez pamięci w jej głosie i urodzie. Teraz Masza siedziała wyprostowana przed lustrem swej toaletki z głową uniesioną wysoko. Taki miała nawyk. Jakaś wewnętrzna duma, poczucie własnej godności i siły nie pozwalały jej opuszczać głowy, nawet gdy była sama ze sobą. Słuchała szumu wiatru i srebrnym grzebieniem rozczesywała długie, czarne włosy. Patrzyła na swoją smagłą cerę, ogromne, ciemne oczy i wspominała przydomek, którym nazwał ją ten młody poeta Puszkin. Dziewica Gangesu. Może i była podobna do kobiet z Indii, ale przecież wiedziała, że ciemne włosy i karnacje zawdzięcza greckiemu dziadkowi ze strony matki, który był bibliotekarzem carycy Katarzyny. Pamiętała z dzieciństwa jego łagodny, cichy głos. Zawsze był gotowy opowiadać jej ciekawe historie. Całe szczęście, że grecki dziadek towarzyszył jej często, gdy była małą dziewczynką, bo trochę zastępował nieobecnego zwykle ojca. Mała Masza uwielbiała, gdy jej ojciec wracał do domu w generalskim mundurze, przywożąc dzieciom słodycze i podarunki z odległych krajów. To było prawdziwe święto. Wszystko w domu zaczynało się wtedy kręcić wokół ojca. Wszyscy starali się spełniać jego życzenia i uprzyjemniać mu czas, jak gdyby chcieli wynagrodzić mu trudy i ograniczenia żołnierskiego życia. Ojciec Maszy był zaufanym generałem cara Aleksandra. Kiedy w Europie wciąż toczyły się wojny z Napoleonem, generał Mikołaj Rajewski był niezbędny carowi na polach wielu bitew, a jego mundur na piersiach ozdabiały wciąż nowe odznaczenia i ordery. Wszyscy w rodzinie, matka i sześcioro dzieci, traktowali go z szacunkiem i podziwem. Jego zdanie stawało się prawem, tak jak rozkaz na polu bitwy. Maria czuła, że spośród szóstki rodzeństwa to ona jest ulubienicą ojca. Jej talenty, uroda i powodzenie w każdym towarzystwie napawały go dumą. Plecy prostowały jej się, a głowa unosiła wysoko, gdy o tym myślała. Łowiła często uważne spojrzenia ojca skierowane na nią. Miała już 18 lat, więc kwestia wyboru kandydata na męża dla niej stawała się najważniejszą sprawą w rodzinie. Jej starsza siostra poślubiła niedawno Michała Orłowa. Maria była następna w kolejce. Wiedziała dobrze, jak świetną jest partią. Córka bohatera wojennego, okrytego sławą w kampanii napoleońskiej, świetnie wykształcona, mówiąca kilkoma językami, obdarzona oryginalną urodą, żywym umysłem i talentem muzycznym. Nic dziwnego, że kandydatów do jej ręki nie brakowało. Nie jeden młody człowiek byłby zaszczycony, wchodząc do tak szanowanej rodziny. Ale przecież ojciec nie zamierzał oddać ręki swej ulubionej córki byle komu. Z pewnością nie temu ubogiemu poecie Puszkinowi, który tak się zaprzyjaźnił z jej bratem, że wprowadzony do bliskiego rodzinnego kręgu odbywał z nim wycieczki po Krymie. Ach, Krym! Jak to cudownie, że na południu Rosji są tak piękne tereny, jakie wcześniej można było zobaczyć tylko w Italii i na południu Francji. Lazurowe niebo, góry pełne cyprysów, ciepłe morze lśniące w jaskrawym słońcu, bajecznie kolorowe kwiaty. To tam właśnie towarzyszący im poeta zadłużył się w Marii, choć miała dopiero 15 lat. Pisał o niej cudowne wiersze, które podobały się wszystkim w rodzinie, ale nie na tyle przecież, by ojciec oddał mu jej rękę. Przeciwnie, uprzejmie, życzliwie, ale stanowczo oświadczył Puszkinowi, że Maria zasługuje na lepszą partię niż ubogi poeta. Do tego podejrzewany w kręgach dworskich o nieprawomyślność. Albo ten polski hrabia Gustaw Olizar, który kochał się w niej poważnie, długo i beznadziejnie. Był miły, a nawet przystojny. Miał doskonałe maniery i całkiem pokaźny majątek. On także stał się przyjacielem domu i bywał u nich na obiadach, przyjęciach i balach. Gdy Maria siadała przy fortepianie, wpatrywał się w nią z taką intensywnością, że jego wzrok niemal parzył jej skórę. Ale przecież był Polakiem i katolikiem. A ona prawowierną Rosjanką. I choć Olizar był przyjmowany w rosyjskich domach i przyjaźnił się z Rosjanami, to jednak różnica narodowości i wyznania stanowiła zbyt dużą przeszkodę.